Gość Radia Mors.
Tutaj Kasia Bolita, witam wszystkich słuchaczy Radia Mors. Jestem ze szczególnymi gośćmi ze względu na to, że obecnie odbywa się na Wydziale Nauk Społecznych szczególne wydarzenie. Jest to pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa rozgłośni studenckich Radio Uczeni lub też Radio Uczelni. A wraz ze mną w studiu są
Marta Kula, Radio UJFM,
Krzysiek Wolk, ex-Radio UJFM,
Joanna Reguła, również Radio UJFM.
Zuzia Chowaniec, UJFM.
Może zacznijmy od początków. Jak wyglądała wasza rekrutacja do UJFM i ile lat już tam jesteście?
No, rekrutacja wyglądała dosyć ciekawie. Była podzielona na dwa dni. A że to była pierwsza rekrutacja, tak naprawdę tworzyliśmy to radio, to przyjmowali po prostu wszystkich. Każda osoba, która przyszła na casting, dostała się. No, czas później zweryfikował, kto tak naprawdę się nadaje, a kto się nie nadaje. Jesteśmy w radiu, no tak jak wspomniałem, od samego początku, czyli będzie to około 2 lata.
No właśnie, chyba najważniejsze w tym, co powiedziałeś, jest to, że wszyscy jesteśmy tą ekipą, akurat te 4 osoby, które tutaj zasiadamy przy tym okrągłym stole notabene, jesteśmy tymi osobami, które jakby stacje zakładały, formowały ją od początku. Więc jesteśmy z UJFM praktycznie od dnia narodzin radia. Trochę nam, że tak powiem, zajęło szlifowanie umiejętności, doskonalenie się, ale teraz już od roku przeszło, rok z kilkoma miesiącami. Mamy nadzieję, działamy prężnie.
Jeżeli chodzi o rekrutację, to należy dodać, że przyjęci byli wszyscy, ale najważniejszy był pomysł i kreatywność z naszej strony. Musieliśmy mieć jakiś pomysł na siebie, pokazać, co chcielibyśmy robić i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Nie mogliśmy przyjść tak o i powiedzieć, że coś, cokolwiek chcielibyśmy robić w radiu, bo no, takiej możliwości po prostu nie było.
Ja pamiętam, że w dniu oficjalnej rekrutacji byłam chora, nie mogłam się pojawić, a to było moje wielkie marzenie, żeby do tego radia UJFM pójść. Więc pisałam do naszego redaktora naczelnego Marcina Kubata, czy mógłbym je przesłuchać parę dni później. Tak było, byłam wielce zestresowana, czy w ogóle to się uda, ale się udało. I wskoczyłam do tej pierwotnej ekipy radia UJFM i od 2 lat pracujemy razem i sprawia nam to też wielką frajdę.
A jeżeli chodzi o te pomysły, które mieliście przygotować, jakie to były pomysły?
Na pewno trzeba było przyjść z jakimś gotowym pomysłem na audycję, bądź jeżeli nie chciało się być w tej redakcji muzyczno-kulturalnej, wtedy trzeba było powiedzieć, czy chciałoby się zajmować newsami, polityką, sportem. Ja na przykład wiedziałam od początku, że będę chciała się zajmować w radiu muzyką, dlatego przyszłam jakby z gotowym pomysłem na swoją autorską audycję, to jest Strzał w dziesiątkę, audycja o dekadach w muzyce rozrywkowej, a także wiedziałam, to już był taki bardziej ogólny pomysł, że interesuje się też muzyką jazzową, więc zorganizowane zostało całe pasmo muzyki jazzowej, bo okazało się, że takich osób jak ja jest więcej.
W tym, co mówi Marta, najfajniejsze jest to, takie najbardziej wartościowe dla nas, że były pewne pomysły, które tłukły się nam po głowach, po uszach od dłuższego czasu. Z tobą tak było, z moją audycją również. To była taka audycja wymarzona, wyśniona jakaś tam przez kilka lat, kiedyś gdzieś w głowie coś się narodziło i w końcu pojawiła się możliwość, żeby zrealizować to marzenie. To jest takie rozwijanie pasji w sposób, który daje tyle radochy tej przysłowiowej. Też zajmuję się głównie redakcją, tak jak Marta, kulturalną i muzyczną. Przygotowywałam najpierw audycje poświęcone symbolom popkultury, czyli taki wielki przegląd przez to wszystko, co nas otacza, bo to o to chodzi w popkulturze, no i gigantów rocka. Więc faktycznie takie dwie dziedziny, które no, grzeją mnie do czerwoności, po prostu są niesamowite. I myślę, że każdemu należy życzyć takiej możliwości realizowania pasji, pomysłów. To jest po prostu coś, czego tak naprawdę nie potrafimy ocenić, bo jest to wartość taka sama w sobie.
No ja w przeciwieństwie od dziewczyn na przykład musiałam się trochę nawysilać i nakombinować, bo na początku właśnie miałam taki pomysł, żeby zająć się jakąś taką ulubioną swoją dziedziną, ale stwierdziłam, że to byłoby za proste. I pomyślałam, że czemu nie zająć by się wywiadami.
Czy po prostu my poszłyśmy na łatwiznę, twoim zdaniem?
Nie poszłyście na łatwiznę, ale ja chciałam spróbować czegoś innego. No i wyszły moje reguły gry. W tym programie spotykam się ze studentami, więc jest jak w kalejdoskopie. Co tydzień mam zupełnie inną muzykę, zupełnie innego gościa, zupełnie inne charaktery, głosy. No nie jest łatwo, ale czerpię z tego ogromną satysfakcję i zachęcamy. Być może wy kiedyś przyjedziecie do nas i wtedy będziecie również mogli u nas wystąpić, na przykład w regułach gry.
Z tym pomysłem na siebie to jest dosyć ciekawa historia, bo z początku chciałem robić przeglądy prasy codziennie, no ale czas później pokazał, że to jednak nie dla mnie i zająłem się audycją motoryzacyjną, którą prowadziłem wraz z Piotrem Białczykiem. No po audycji motoryzacyjnej przyszedł czas na listę przebojów, a w momencie kiedy zostałem, można powiedzieć, że szefem muzycznym stacji, zacząłem prowadzić Płytę Tygodnia.
Czyli każde z was rozwijało się pod kątem swoich pasji i wy już wiedzieliście, jak przyszliście do radia, co wy chcecie konkretnie robić. I to jest, uważam, fantastyczne. Ale jaki oddźwięk na tle studentów, na tle władz Uniwersytetu Jagiellońskiego miało wasze radio?
Ja bym tylko jedną rzecz dodała, jeśli mogę, do tego, co powiedziałaś wcześniej. Tak, my mieliśmy jakiś pomysł na siebie, ale cudowne też jest to, że mamy możliwość spróbowania każdej dziedziny radiowej, tak na dobrą sprawę. Więc jeśli nagle okazało się, a było kilka takich przypadków, że komuś czytanie newsów, serwis informacyjny, jednak może tak nie do końca wychodzi, to zawsze okazywało się, że jest możliwość skoczenia w inne tryby i każdy znajdzie coś dla siebie. O tym też troszeczkę mówiliśmy podczas konferencji, podczas naszego wystąpienia. W radiu różnorodność, kreatywność, atmosfera, to wszystko składa się na to, że naprawdę, nie ma mowy o nudzie w UJFM i myślę, że słuchacze to potwierdzą, bo tak naprawdę jest tak szerokie spektrum tematów, które my poruszamy, że każdy znajdzie jakąś taką perełkę i myślę, że dlatego tak dużo czasu spędzamy też w naszym drugim pomarańczowym domu.
I co jeszcze jest ważne, z tego miejsca musimy pozdrowić naszych kochanych rodziców.
Zdecydowanie.
Nasz ukochany Marcin Kubat, przynajmniej ja tak pamiętam na początku, dawał nam tak wiele cennych rad i wskazówek, prowadził te nasze audycje w dobrym kierunku, żeby to jakoś nam się lepiej udawało, dawał jakieś takie naprowadzenia, że może inną muzykę, a może tutaj jakiegoś winylka, albo tutaj jakąś płytkę ci podrzucę. Więc wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby na początek mieć takiego przewodnika duchowego, można wręcz powiedzieć radiowca, który no pomoże nam.
Tak więc mamo, tato, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie, tak, bo do tych filarów, o których Zuzia wspomniała, kreatywność, różnorodność i tak dalej, dodałabym jeszcze wolność i taką przestrzeń, jaką ci nasi radiowi rodzice, jakich nazywamy, nam dają. Pani Beata Sobała-Zielińska i Marcin Kubat zdecydowanie dają nam wolną rękę, ale też jednak pilnują nas i pomagają zawsze, kiedy tylko do nich przyjdziemy z jakimś pytaniem, służą wskazówkami.
I stąd też powrót do twojego pytania. Faktycznie wydaje mi się, że same władze i to, że mamy tych zwierzchników w postaci naszych redakcyjnych rodziców, daje nam to, o czym ty powiedziałaś, swobodę i to zapatrywanie się na nasze radio, na nasze dokonania jest bardzo otwarte. My się po prostu spotykamy z takimi otwartymi ramionami, co jest cudowne. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką mogliśmy dostać. Tak.
Tak, a jeżeli chodzi o słuchaczy, to dodam tylko, że naszym wiernym słuchaczem jest rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak.
To też pokazuje taką pewną integrację pomiędzy tymi szczeblami na uczelni. Wydaje mi się, że to jest naprawdę cenne dla nas.
W skrócie nas lubią.
Oby.
Nie mają innego wyjścia po prostu.
Bo jesteśmy jedynym radiem.
Tak, na UJ-cie.
Ten odbiór słuchaczy jest też widoczny na Facebooku, bo mamy zarówno stronę całego naszego radia UJFM na Facebooku, zachęcamy do odwiedzenia, ale też poszczególne audycje mają swoje fanpage'e i tam naprawdę spotykamy się i z komentarzami, i z takim aktywnym uczestnictwem słuchaczy w tym, co my robimy. Widzimy, że jest odbiór.
A ja dodam jeszcze tylko, że niektóre nasze audycje, jak na przykład mamy taką audycję Stała Audycja Co Tydzień, organizuje szereg bardzo ciekawych wydarzeń, między innymi Mistrzostwa Polski w siadaniu na krześle, Światowy Dzień bez Facebooka, co tam jeszcze było?
Mistrzostwa Polski w smarowaniu chleba.
Tak, oczywiście. I są to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wydarzenia. No w Mistrzostwach Polski w siadaniu na krześle, pierwszych mistrzostwach, bo teraz aktualnie
druga
będą...
edycja, zapraszamy
tak,
do udziału.
Druga edycja. W pierwszej edycji udział wzięło około 50 tysięcy osób na Facebooku.
Także w tym momencie widać, że mamy szalone pomysły, ale te pomysły
działają.
Jakby tak działają i dają nam szerszy odbiór.
W skrócie,
więcej ludzi o nas wie.
W skrócie strzał w dziesiątkę.
Jaka panuje u was atmosfera? To znaczy, czy istnieje rzeczywiście taka rywalizacja pomiędzy różnymi wydziałami, pomiędzy różnymi audycjami, czy wszyscy jesteście jedną wielką, szczęśliwą rodziną, która się wspólnie pięknie realizuje?
Powiem szczerze, że zadałaś niebezpieczne pytanie, dlatego że o atmosferze to moglibyśmy godzinami tutaj debatować, ale w ogromnym skrócie jest bardzo, bardzo sympatycznie. Zawsze można wpaść na kawkę, pogadać, rozwiązać problem, czy przesiedzieć nawet okienko na uczelni.
Tak, no jesteśmy taką jedną wielką radiową rodziną, można tak powiedzieć. I wszyscy staramy się sobie pomóc.
I to widać, naprawdę, te godziny spędzane w radio, nawet poza tymi ramami audycji. Za każdym razem praktycznie, przychodząc do radia, można kogoś spotkać, można podyskutować nie tylko na tematy radiowe, ale również na tematy takie szersze, po prostu życiowe. I to chyba jest fajne, bo wydaje mi się, że nawzajem chcemy się wspierać i realizować swoje pasje z pomysłem może też innych, bo taki ten odzew jednak z zewnątrz jest bardzo potrzebny.
Rozmawiając z wami wcześniej, słyszałam, że wy realizujecie przede wszystkim swoje audycje na żywo. W Morsie jakieś 95% audycji jest zawsze wcześniej nagrywanych, później są montowane, tak jak ten wywiad. I teraz moje pytanie, czy wy mieliście jakieś takie naprawdę znaczące, bardzo kłopotliwe wpadki na antenie w czasie realizacji waszych programów?
No, były wpadki. Najczęściej to były wpadki przy realizacji serwisów informacyjnych, no bo program emisyjny lubiał płatać nam różnego rodzaju figle. To dżingiel nie poleciał, to coś się zacięło i przeskakiwało niczym na zdartej
coś
płycie
winylowej.
Coś się zepsuło,
nie było nas słychać po
tak,
prostu.
I trzeba było powtarzać jeszcze raz. No i przede wszystkim no takie wpadki, no to piosenka nie chciała polecieć, to ktoś nie opisał sobie piosenki przed audycją i ta piosenka, załóżmy, urwała się w połowie. Także tych wpadek było naprawdę bardzo, bardzo dużo z początku naszej działalności, bo teraz przynajmniej ta stara gwardia już jest na tyle obeznana w temacie, że te wpadki raczej się nie zdarzają.
Tak, ale jeśli się zdarzają, to jesteśmy nauczeni, jak z nich wychodzić właśnie. Uczymy się na własnych błędach i gdy coś się zdarza, jakaś sytuacja kryzysowa, już jakoś sobie radzimy z tym.
Okej, ale wy powiedzieliście o wpadkach technicznych, a ja mam na myśli konkretnie wasze wpadki.
Ale takich pewnie jest mnóstwo, jest całe mnóstwo. Ja na przykład uwielbiam się przejęzyczać i nie potrafię wypowiedzieć najprostszego słowa. I czasami naprawdę słowo jest proste jak... No nie wiem.
Jak drut.
Jak drut w kieszeni właśnie. Zaczynam, nie wiem, mieć ogromny problem. Znaczy wydaje mi się, charakter też audycji ma tutaj duże znaczenie, bo z Asią często w swoich audycjach mamy różnego rodzaju gości. I czasami bywa tak, że zostaniemy postawione pod ścianą. Pewnie się, Asia, ze mną zgodzisz. Albo rozmówca ma kiepski dzień generalnie do rozmów i trzeba go ciągnąć za język i tak średnio wychodzi, jest to takie wszystko naciągane, a jednak jesteśmy
na żywo.
I wcale
nie jest przyjemne, nie?
No, dla rozmówcy chyba też nie. Musimy być jakieś straszne po prostu. A z drugiej strony parę razy mi się zdarzyło, i to akurat znajomi lubią takie psikusy wywijać, tak zakręcić sytuację. Tak po prostu powiedzieć coś w sposób nieoczekiwany, że brakuje szybkiego kontrargumentu. I wydaje mi się, że to jest to, co mnie zawsze boli najbardziej, bo staram się to jakoś tak zgrabnie ująć, żeby jednak pasowało do tematu, ale potem tak stwierdzam, to może jakaś muzyczka, a do tematu wrócimy za chwilę. Myślę, że to jest taka największa wpadka, jeśli prowadzący nie wie, co powiedzieć, jeśli braknie mu tego przysłowiowego języka w gębie.
Tak, ale mówiłaś, Zuzia, o ciągnięciu za język, a ja też mam odwrotny problem. Miałam ostatnio takiego gościa, chłopak prowadzi Noc Książki w Krakowie, bardzo rozwijające się wydarzenie i znowu był takim totalnym gadułą. Jego konkretnej odpowiedzi na pytanie ja się musiałam tak doszukiwać w tych jego wypowiedziach i skończyć jego wypowiedź, no bo jednak wiadomo, słuchacz też oczekuje przerwy muzycznej. Jakby nasza rozmowa ma być tylko naprowadzeniem miłym do muzyki, a nie ciągnąć się przez pół godziny jedna wypowiedź. Więc ciężko mi było też jego tak usiedlić, przerwać mu i żeby też konkretnie odpowiadał na moje pytania. No to jest pewna trudność, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu można się tego jakoś tam nauczyć i przygotować.
No to wszystko właśnie, co zostało powiedziane przed chwilą, tak w kółeczku, wydaje mi się, naprawdę daje nam ogromne pole do popisu, taki pewien warsztat, z którego my, mam nadzieję, będziemy korzystać w przyszłości. No bo nie mamy możliwości nauczenia się tego nigdzie indziej, tylko przez własne właśnie błędy i to, o czym mówiła Marta. No, staramy się wyciągać z tego pewne doświadczenie.
No dobrze, ale przecież nie pracujecie 150% na całą dobę.
Przecież oczywiście, że tak.
Każdy może mieć gorszy dzień, nie jesteśmy robotami. Nie mieliście takiego momentu załamania, że jednak chcieliście to rzucić wszystko i powiedzieć, to nie jest dla mnie, nie nadaje się do tego, nie chcę tego?
Krzysztof rzucił.
Tak, rzuciłem, ale to było podyktowane zupełnie innymi warunkami. No, miałem raz moment takiego załamania, kiedy w mojej liście przebojów nikt nie głosował przez tydzień. I to był naprawdę bardzo duży problem, bo ja podchodzę sobie 2 godziny przed audycją, sprawdzam listę, a tu się okazało, że nie ma żadnych zmian. No i na szybko trzeba było coś wymyśleć. To popisałem wtedy na Facebooku do wszystkich moich znajomych, którzy tylko byli, żeby po prostu zagłosowali na tą listę. Część zagłosowała, część nie. Dużych zmian nie było, no ale zawsze coś. I to był w sumie taki najgorszy moment załamania. Już po tym chciałem to rzucić, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu. No ale potem na szczęście sytuacja się poprawiła i nie było takiej potrzeby.
Wiesz co, przez to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jednak ta atmosfera jest taka domowa, rodzinna, ciepła, chyba jednak wspieramy się nawzajem w różnego rodzaju takich problematycznych kwestiach, ale to, że każdy z nas jednak robi to, co lubi, chyba daje takiego naprawdę mocnego kopa od życia i takiej, ja nie wiem jak wy, ale nawet jeśli dojeżdżałam do radia na godzinę 7 rano, bo miałam też przyjemność prowadzić poranki przez pewien czas, mimo że było zimno za oknem, wiało śniegiem, to lubiłam to robić. To jest tak dla mnie piękna sprawa, że mogę wsiąść w tramwaj i dojechać do naszego radia, że uwielbiam to robić. Po prostu to wszystko, o czym mówiliśmy, składa się na to, że no, chyba nie ma tych momentów załamania takich strasznie długich i dużych, bo po prostu jest to nasza pasja.
No, jeżeli to słuchajcie, ja się po prostu kocha. Przepraszam, że ci weszłam w słowo. Jeżeli chodzi o te wpadki, to wydaje mi się, że każdy z nas miał chociaż raz taką sytuację, że na ostatnią chwilę po prostu przygotowywał audycję. Ale to też potrafimy sobie wzajemnie pomagać. Na przykład Krzysiu jest po prostu mistrzem.
Krzysiu bardzo pomaga.
Tak, bo nie wiem jak wy macie tutaj z piosenkami, ale my do tej pory mieliśmy bardzo skomplikowany program, w którym musieliśmy dosyć długi czas poświęcić po prostu, żeby piosenkę opisać. I tu już jest pora, że trzeba wejść na antenę, a tu jeszcze, nie wiem, 5 piosenek do opisania. I wtedy zawsze do pomocy był Krzysiu Wolk, który w studiu był prawie zawsze i pomagał, opisywał nam te piosenki, a my już lecimy tam po prostu na żywo i czekamy, aż Krzysio nam to dośle, przyjdzie.
Wy tego teraz nie widzicie, ale właśnie Krzysiu ociera łzy wzruszenia.
Łaska się wokół zakręciła.
Więc to jest moment, Krzysiu, żeby tobie, Krzysiu, bardzo podziękować.
Tak, dziękujemy.
Ale się pięknie, nostalgicznie
zrobiło. Ja też wam bardzo chciałem podziękować za te 2 lata spędzone razem z wami w radiu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy na ścieżce dźwiękowej. Zawodowej, dźwiękowej, tak? Albo się usłyszymy. No i nie wiem, co powiedzieć. No.
On się tutaj nie zmarnuje, tak. Ja to gwarantuję. On się tutaj na pewno nie zmarnuje.
Przyjechaliśmy specjalnie do Gdańska przeprowadzić inspekcję. Sprawdziliśmy warunki, są odpowiednie. Macie zaklepane, Krzysztof wypożyczony na rok.
Oddajemy, wypożyczamy.
Krzysiu, tak. A teraz musisz...
Zapraszam za rok.
Musisz obiecać.
Przepraszam. Zapraszam za pół roku na kolejną inspekcję, wtedy zobaczycie, czy rzeczywiście poszedłem na zmarnowanie.
Dobrze, a w takim razie oficjalnie Radio Morse zapraszamy do nas za rok, jak już Krzysztof wróci, żeby zobaczyć, czy nasze warunki są godne i nie uwłaczają
godności
Krzysztofa.
I wy, słuchacze, macie to czarno na białym. Wszyscy jesteśmy tego świadkami. Radio Morse wbija do UJFM.
Zapraszamy.
Powiedzmy o konferencji, bo przecież to jest właśnie powód, dla którego mogę z wami rozmawiać. Konferencja jest rozłożona na 2 dni. Są tutaj różne bloki tematyczne, wszelkiego rodzaju wystąpienia osób, które fenomenalnie znają się na radiu, ale nie tylko. To są przede wszystkim pracownicy Radia Gdańsk między innymi, ale też profesorowie, którzy ogólnie nauczają na UG. Ale nie tylko mamy właśnie te panele dyskusyjne, mamy również grę miejską, której Marta i Krzysiu i Asia oczywiście uczestniczyli, a także dzisiaj jeszcze odbyły się warsztaty z różnymi, można powiedzieć, ekspertami, jeżeli chodzi o radio. Który z tych elementów uważacie za najbardziej rozwijający i który wam się po prostu najbardziej podobał?
Ta konferencja nie byłaby całością, gdyby nie każdy z tych elementów. To jest, wszystko było potrzebne. Tak patrząc z perspektywy połowy tego 2 dnia, to nie byłaby całość, gdyby czegoś brakowało. Mnie się wydaje, że wiadomo, sam Gdańsk, piękne miasto, więc gra miejska jak najbardziej rozwijająca. Tym bardziej, że to nie było po prostu takie, z tego co opowiadaliście, chodzenie, tylko jednak też praca w terenie. Więc bardzo, bardzo cenna rzecz. Natomiast posłuchanie doświadczenia osób, które praktycznie całe życie poświęcają na realizowanie swojej radiowej pasji, jest naprawdę wielkim plusem dla nas, wielką wartością dodaną. Nie usłyszelibyśmy tego nigdzie indziej, gdyby nie ta konferencja. I za to naprawdę bardzo duże podziękowania, że zorganizowaliście coś takiego. Jednak radiostacji studenckich w Polsce trochę jest, mimo wszystko. Mniejsze, większe, młodsze, starsze. Ale to doświadczenie, którym możemy się dzielić, to, że możemy tutaj rozmawiać z tobą, co bardzo ci dziękujemy, też jest po prostu cudowne. No, gdyby nie konferencja, nie byłoby tego.
Tak jak powiedziała Zuzia, bardzo jest ciężko wybrać jeden element i myślę, gdybym miała już coś wybrać, to nie wybrałabym konkretnego, nie wiem, czy warsztatów, czy gry miejskiej, tylko tego, co wyniosę z tej konferencji. Czyli myślę, że najważniejsza rzecz, jaka tu się tutaj wydarzyła, to integracja tego środowiska i zarówno możliwość poobcowania z osobami o wiele bardziej doświadczonymi od nas, nauczenia się czegoś od nich, jak i ta integracja na poziomie właśnie radia studenckiego z innymi uczelniami, bo wyniesiemy, myślę, z tego bardzo dużo.
No to w sumie większość rzeczy została już powiedziana, no ale ja dodam od siebie tylko, że fajnie było popatrzeć na to, jak działają inne rozgłośnie studenckie w Polsce, czy to w Łodzi, czy to w Poznaniu, w Warszawie. To było naprawdę bardzo ciekawe. No i można powiedzieć, że budujące przede wszystkim. Mogliśmy zobaczyć, jak działa Radio Mors.
Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że tak naprawdę, gdyby popatrzeć na mapę i zaznaczyć sobie te punkty na mapie Polski, to i wzdłuż i wszerz w sumie, właściwie cała Polska,
tak.
Z każdego miejsca, z każdego zakątka ktoś się zaprezentował. To jest ciekawe. Na to nie wpadłam wcześniej. No faktycznie, bo Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź,
Wrocław.
Tak. No to takie chyba najważniejsze ośrodki w ogóle akademickie.
Opowiem wam, że mnie skrycie marzy się, że zorganizujemy kiedyś coś razem, że stworzymy jakiś projekt, być może jakąś, nie wiem, jakieś słuchowisko, bo to jest możliwe na odległość, przesyłanie sobie przecież dźwięków, głosów. To wydaje mi się, że byłoby fantastyczną inicjatywą, która również jeszcze raz by nas połączyła. Jesteście na tak?
Poważne deklaracje. Uwaga.
Ja mówię jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że ta konferencja powstała po to, abyśmy mogli się uczyć od siebie, czerpać inspiracje, doświadczenia, wymieniać się wszelkimi pomysłami i myślami, uważam, że jest to mega budujące i każdy z nas na tym skorzystał. Absolutnie, wszyscy mi przytakują, to jest piękne. Za 2 lata następna konferencja jest organizowana, wy też weźmiecie w niej udział. I ja was trzymam za słowo w takim razie, wszyscy mi znowu potakują.
Jeszcze jak.
Czujemy się zobowiązani.
Oczywiście. Znaczy, bardzo ciekawa byłaby też taka współpraca pomiędzy wszystkimi. Czy jak może nie ze wszystkimi, to z większością rozgłośni studenckich w Polsce. Taka wspólna wymiana chociażby materiałów, doświadczeń lub też swoich audycji, tak? Powstanie takiego jednego portalu zrzeszającego te rozgłośnie i tam rzucanie różnych bardzo ciekawych rzeczy, które ktoś mógłby potem wykorzystać
taki
u siebie.
Róg obfitości, taka baza będąca rogiem obfitości.
To rozumiem, Krzysiu, zajmiesz się tym.
No może...
Zdeklarowałeś
się.
Poszło.
Zadanie na ten rok, Krzysiu.
No dobrze, to skoro zostało powiedziane i to zostało powiedziane do mikrofonu, ktoś tam to rejestruje za szybą, to niech już tak zostanie.
I dzięki temu, Krzysiu, na pewno nie zmarnuje się w Radiu Mors. Co wam dało radio i dlaczego polecilibyście radio studenckie innym studentom? Nie mówię o słuchaniu, ale mówię o totalnej partycypacji.
Tak naprawdę radio, odkąd pamiętam, było dla mnie marzeniem. Ja zawsze marzyłam o radiu i zawsze nie wiadomo, dlaczego do tego radia mnie ciągnęło. Pamiętam, taka historyjka, na swoje 2 urodziny dostałam od rodziców taki magnetofon kolorowy, który miał mikrofon, do tego były kasety, które można było nagrywać. I nawet ostatnio z moją mamą znalazłyśmy moje pierwsze audycje. Później mam młodszego brata, więc z Piotrkiem również nagrywaliśmy różnego rodzaju audycje. I to wszystko gdzieś moja mama skrzętnie dokumentowała i chowała. I to jest... Dla mnie to była taka chwila, w której się chyba autentycznie wzruszyłam, kiedy usłyszałam siebie w radio. po tych paru latach takiego myślenia o tym intensywnego. Nawet gdzieś tam ostatnio znalazłam jakiś zeszyt z gimnazjum, w którym miałam przedstawić siebie za ileś tam lat. I pracowałam faktycznie w krakowskim radiu. Co niesamowite, że po prostu marzenia się czasami spełniają, dlatego warto mieć marzenia i warto nieustannie w to wierzyć. I tak nawet mam ciarki, jak o tym mówię. To jest po prostu coś, czego zawsze chciałam i co się udało. I radio studenckie jest o tyle piękne, że no tak jak u nas, ta atmosfera jest nie do powtórzenia, nie do podrobienia. I wydaje mi się, że nie dostalibyśmy tego nigdzie indziej. A to, że jeszcze możemy realizować to, co mamy w środku, to dzięki czemu nasze serca biją szybciej czasami, jest po prostu no, najpiękniejszą rzeczą na świecie.
Dokładnie, to jest po prostu spełnienie marzeń. Ja pamiętam, że w moim życiu radio też było od zawsze, w moim domu zawsze słuchało się radia. Ja sama siebie nazywam trójkoholikiem, jestem fanką absolutną radiowej trójki. I pamiętam w liceum prowadziłam koncert w rocznicę urodzin Marka Grechuty i po tym koncercie ktoś do mnie podchodził i mówiono mi, że powinnam zacząć pracować w radiu. I tak gdzieś to zabłysło w mojej głowie. I gdy wybierałam studia, patrzyłam właśnie na rozgłośnie studenckie, jakie są w jakich miastach i ku mojemu po prostu załamaniu zobaczyłam, że w Krakowie nie ma radia studenckiego na ten moment. I niesamowita rzecz się stała, bo w roku, gdy rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, otworzyło się radio UJFM, więc od razu tam poszłam. No i jest to spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń, też miejsce do uczenia się warsztatu, do zdobywania tego pierwszego doświadczenia i do poznawania fantastycznych ludzi.
W ogóle śmieszna historia, bo ja odwołam się do tego, co mówiła Zuza. Też przypomniałaś mi moje dzieciństwo. Ja też miałam taki mikrofonik i takie kasety, na których nagrywałam różne piosenki, różne wierszyki. Ale ja, w przeciwieństwie do tutaj wszystkich obecnych, wcale nie marzyłam o pracy w radiu i to wyszło w sumie bardzo przypadkiem, ale teraz bardzo się cieszę, że się tutaj znalazłam. A odpowiadając na twoje pytanie, to radio dla mnie to przede wszystkim ludzie, rozwój i spełnienie teraz moich teraźniejszych marzeń i pasja. Pasja do rozwijania samego siebie.
Jeszcze za czasów, można powiedzieć, że za czasów podstawówki, w domu zawsze leciała, grało radio i tam leciała radiowa jedynka. I ja wtedy, słuchając tej radiowej jedynki, byłem zafascynowany ówczesnymi dżinglami tej stacji. I tak słuchając tych dżingli, samych dżingli, już nie chodziło tam o muzykę, o informacje, po prostu dżingle. Dżingle mnie tak zaczarowały, że stwierdziłem, że kurczę, chcę pracować w radiu. No i potem tak przez okres gimnazjum to trochę ucichło. No i idąc do szkoły średniej już w klasie maturalnej, kilku nauczycieli, naprawdę bardzo ciekawych ludzi, doradzało mi, abym poszedł do jakiegoś radia. No ja tak sobie myślę, no radio, okej. Spróbuję, jak będzie taka możliwość, no to jak najbardziej. No i po moim właśnie wyjeździe do Krakowa ogłoszony został casting do UJFM. No i tak sobie pomyślałem, że może warto spróbować. Wiele rzeczy w życiu robiłem i po prostu w tym momencie czegoś mi brakowało. I to, czego mi brakowało w życiu, znalazłem właśnie w radiu.
Ja bym tak chciała to podsumować, co powiedzieliście. Przypomniała mi się historia no, muzyczna, bo to jednak mój największy konik. Wszyscy członkowie grupy Led Zeppelin używają po latach dokładnie tego samego słowa na określenie swojej pierwszej muzycznej przygody, pierwszej próby w tym składzie, który znamy. Próba ta miała miejsce w piwniczce pod sklepem płytowym w Londynie. I to słowo brzmi magia. To jest taka magia, która stała się spełnionym marzeniem, która wyniosła ich na wyżyny. I myślę, że właśnie to nasze pierwsze zetknięcie z mikrofonem, pierwsze zetknięcie ze studiem, z radiem, pierwsza audycja to była magia, która stała się dla nas wszystkim. I mamy nadzieję, że tak zostanie.
No tak, bo nie wiem jak jest u was, ale przynajmniej w moim przypadku radio mnie szalenie wciągnęło.
Zdecydowanie.
I to jest po prostu rzecz, bez której nie mogę żyć aktualnie.
No dobrze, magia magią, zejdźmy teraz trochę na ziemię. Gdzie jesteście za 5 lat od dnia dzisiejszego?
W radiu.
Tak. Najchętniej byśmy odpowiedzieli w naszej wymarzonej stacji radiowej, co jak już pewnie osoby słuchające tego wywiadu się domyślają, że w moim przypadku jest to radiowa trójka. Jakby to marzenie się spełniło, byłabym w siódmym niebie.
No, czas pokaże, co będę robił za 5 lat, ale mam nadzieję, że będzie to radio. A jakie radio? Nie wiem, no. Jak będzie to antyradio, to będę szczęśliwy.
Słuchajcie, ja staram się nie planować aż tak swojej przyszłości. Jak widzicie, u mnie przypadek ma duże znaczenie, bo przez przypadek trafiłam właśnie do radia i być może przypadek sprawi, że będę w nim dalej pracować, ale nie zakładam tego i wierzę, że przyszłość ułoży się po prostu po mojej myśli jakiejś tam, która krąży mi po głowie, ale żeby nie zapeszać, nie odpowiem.
Ja bardzo chciałabym, żeby to było coś radiowego, coś muzycznego, a może okaże się, że właśnie odkryłam sobie jakąś nową pasję i że jest coś, co fascynuje mnie jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że coś jednak nie zmieni się tak bardzo drastycznie, ale chyba podobnie jak Asia. Liczę, że ktoś czuwa nad nami i wszystko ułoży się po prostu dla nas jak najlepiej.
Znaczy ja podsumuję jeszcze to, co właśnie powiedziałyście. Głęboko wierzę w to i w sumie to jest takie moje motto życiowe, że nic nie dzieje się bez przypadku. I to, że my wstąpiliśmy, że zaczęliśmy pracę w UJFM, to nie był właśnie przypadek i to jest jakiś znak, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Tak jakby ja w tym momencie, nie wiem jak jest u was, powierzam swoje życie w ręce losu.
Ja trzymam kciuki za wasze wszelkiego rodzaju plany, marzenia. O tych najważniejszych nie mówi się głośno, żeby nie zapeszać. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kasiu, my tobie bardzo dziękujemy. Muszę wejść słowo. Bardzo ci dziękujemy za możliwość porozmawiania z tobą. To były świetnie spędzone minuty tej konferencji. Dziękujemy ci bardzo. Również życzymy powodzenia tobie i całemu radiu. Mamy nadzieję do zobaczenia gdzieś na krakowskim polu.
Można powiedzieć, że od tego momentu współpraca gdańsko-krakowska rozpoczęła się i mamy nadzieję, że będą z tego piękne owoce. To była Kasia Polita, a wraz ze mną w studiu byli
Marta Kula,
Krzysiek Wolk,
Joanna Reguła,
Zuzia Chowaniec.
Oczywiście wszyscy z UJFM. Zachęcamy do słuchania UJFM krakowskiego, UJFM oraz oczywiście gdańskiego Morsa. I do usłyszenia.
Gość Radia Mors.